chłopki. Dziedzictwo biedy, pracy i milczenia. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Gdy wchodzisz do ciasnej kuchni w drewnianym domu, uderza cię słodkawy zapach drożdżowego placka i dymu, który wsiąkł w ściany jak niewypowiedziane słowa. Na stole stygnie blacha z kruszonką. Obok leży wysłużony nożyk do masła, a na oparciu krzesła wisi wełniany szal po babci. W tej scenie nie ma przypadkowych rekwizytów. Wiejskie matki i babki, chłopki, komunikowały miłość przez jedzenie. Zamiast objąć, kładły na talerz najlepszy kawałek. Zamiast mówić, widzę cię, rzucały twarde. Zjedz, bo zimne. To był ich język czułości. Komunikat materialny, niezbędny jak chleb. Dziś, w mieszkaniach klasy średniej zrodzonej z tamtego świata, ten kod bywa już nieczytelny. A przecież on wciąż istnieje. Mówiąc o przetrwaniu, które odziedziczyliśmy w pakiecie z milczeniem. Bieda miała fakturę wilgotnego siennika i smak wodzianki z pokrzywy. Najbardziej elementarne braki kłuły w oczy i ciało, gdy w jednej izbie spało po 6, a nawet 10 ludzi. Dzieci chorowały na angielkę z niedożywienia, zaś harboły, czyli połatane buty przekazywane z pokolenia na pokolenie, były towarem luksusowym. W międzywojennej Polsce wskaźniki śmiertelności niemowląt były alarmujące. W 1937 roku umierało około 98 dzieci na 1000 żywych urodzeń. Liczba ta, która dziś uderza jak kamień, wtedy była jedynie chłodną statystyką w urzędowych arkuszach. Ekonomiczny niedobór splatał się z niedostatkiem higieny. Medykalizacja wsi postępowała ślimaczo, a częściej niż lekarza wzywano babkę lub znachora. Współczesny czytelnik nazwie to ciemnotą. Etnograf powie, że była to jedyna infrastruktura wiedzy dostępna tym, do których państwo nie docierało. Polityk powinien dodać, że dysfunkcja instytucji publicznych zawsze kosztuje życie najsłabszych. Praca była tytaniczna, rozciągnięta jak drut na 18 godzin na dobę, bez względu na porę roku. W biedniejszym gospodarstwie podział na babską i męską, robotę szybko przestawał istnieć. Kobiety o świcie doiły krowy, nosiły wodę w szuńdach, bieliły wapnem obory i prowadziły pług, a potem, jak w książce Chłopi Raymonta, roboty jeszcze tyla. Z wózka drzewa, siew nieskończony, kapusta w polu. Literatura nie jest tu ozdobą, lecz dokumentem emocji. Raymond, świadek epoki, notuje także ciało kobiety zradlone jak te jesienne podorówki. Co trafniej niż jakiekolwiek statystyki oddaje turpistyczną prawdę o zajechanym życiu. Małżeństwo rzadko bywało ucieleśnieniem romantycznych wzorców. W większości stanowiło transakcję ekonomiczną. Za morgi, za inwentarz, za dach. To były słowa klucze swatania. Przedślubne umowy drobiazgowo liczyły talerze i krowy. O zgodę córki pytano na samym końcu, jeśli w ogóle. Było w tym przymuszenie, które pamięć rodzinna do dziś przetwarza w opowieści o twardej ręce ojca albo o sprzedaniu dziewczyny. Polityk nazwałby to regulatorami niedoboru, bo tam, gdzie brakuje zasobów, decyzje o małżeństwie stają się formą zarządzania ryzykiem. Etnograf dodałby, że przemoc i godność potrafią iść ze sobą pod rękę. Z archiwów międzywojnia wiemy, że praca zawodowa kobiet rosła, lecz dotyczyło to głównie młodych i niezamężnych. Po ślubie większość z nich wycofywała się do domu, wepchnięta w sferę opieki przez siły kultury i ekonomii. Macierzyństwo było heroiczne i naznaczone trwogą. Wielodzietność nie wynikała jedynie z norm kulturowych, ale także z braku dostępu do skutecznej antykoncepcji, oporu kościoła i państwa wobec świadomego macierzyństwa oraz z brutalnego rachunku przetrwania. Każde dziecko to z jednej strony dodatkowe ręce do pracy, a z drugiej kolejna gęba do wyżywienia. Wysoka umieralność niemowląt, w której co piąte dziecko nie dożywało roku, czyniła każdą ciążę doświadczeniem skrajnego ryzyka. W pamiętnikach i przekazach rodzinnych odnajdziemy mroczne metody ratowania egzystencji. Nielegalne aborcje wykonywane przez wiejskie babki za pomocą drutu lub szydełka. Domowe rytuały, wysiłek ponad siły. Nie ma tu miejsca na sentymenty. Jest tylko bezwzględna ekonomia życia i powinność państwa, której przez dekady nie wypełniano. Służba u bogatszych chłopów, we dworze, a z czasem w mieście, była najprostszą drogą ucieczki. Ucieczki od pola, od niepodzielnej władzy ojca, od pasienia gęsi i od głodowej diety. W Warszawie pierwszych dekad XX wieku środowisko służących było ogromne i wyjątkowo podatne na wykorzystanie. Badacze przypominają nawet o drastycznej korelacji między służbą a prostytucją. co samo w sobie jest aktem oskarżenia wobec warunków zatrudnienia i braku jakiejkolwiek ochrony socjalnej. Gdy dziewczyna trafiała dobrze, uczyła się gotowania, zdobywała zawód, miała własne łóżko i buty. Gdy trafiała źle, jadła resztki przy drugim stole i spała na sienniku w komórce. Te dwa losy dzieliła czasem różnica jednej, dobrej lub złej, rekomendacji. Masowy awans społeczny przyszedł dopiero po wojnie. Wczesna Polska Rzeczpospolita Ludowa, z całą swoją przemocą, otworzyła bezprecedensowy kanał edukacyjny dla dzieci chłopskich. Socjolog Andrzej Leder nazwał tę gwałtowną przemianę lat 1939-1956 prześmioną rewolucją. Miliony ludzi awansowały bez rytuałów uznania, a stare elity uległy wymianie. Dla córek chłopek oznaczało to dyplomy i miasta, ale też głęboko zakorzeniony lęk klasowy. Perfekcjonizm wobec światowych norm, niepewność przy zastawianiu stołu, obawa, że ktoś usłyszy wiejski akcent. Etnograf widzi tu zmianę habitusu, czyli zapisanych w ciele, niemal odruchowych nawyków i gustów. Polityk powinien zaś zrozumieć, że awans bez uznania godności tworzy dług emocjonalny, który spłacają kolejne pokolenia. Na wiejskim podwórzu religia nie była tylko systemem wierzeń. Była instytucją totalną, regulującą rytm dnia i nocy, a zarazem narzędziem kontroli legitymizującym nędzę. Chłopki oddychały powietrzem, w którym głos proboszcza z ambony niósł się donośniej niż dekret państwowego urzędnika. Kościół katolicki dostarczał rytuałów, które nadawały sens charówce i cierpieniu, lecz jednocześnie stawiał tamy każdej próbie emancypacji. W optyce Kościoła każdy kolejny poród stanowił dowód posłuszeństwa wobec boskiego planu. Antykoncepcję piętnowano jako zbrodnie przeciwko narodowi. Współczesna socjologia religii nazwałaby to sakralizacją cierpienia, czyli nadawaniem duchowego wymiaru temu, co było w istocie dramatem biologii i ekonomii. W latach 30. z ambon grzmiało hasło swój do swego po swoje, będące otwartym wezwaniem do bojkotu żydowskich sklepów. Kobiety, główne zaopatrzeniowczynie rodzin, słyszały te słowa podczas niedzielnej mszy, by potem przełożyć je na konkretne decyzje przy sklepowej ladze. Antysemityzm, podany jako kazanie proboszcza, wnikał do rodzinnej pamięci nie jako polityka, lecz jako element życia religijnego. Były też jednak ogniska emancypacji rodzące się wewnątrz wsi. Uniwersytety ludowe Zofii Ignacego Solarzu na Gackiej Górce uczyły młodych współpracy, godności i równości. Ich program nie mówił wstydź się pochodzenia, lecz ucz się siebie i świata. Poprzez dumanie, pracę i wspólnotę tworzono alternatywną drogę do kapitału kulturowego dla tych, którym nie dano salonów. Nie było przytulenia. Były pierogi. Był placek. Było mleko. Tak, wnuczki chłopek opisują swoje dzieciństwo. Miłość nie znała języka słów ani gestów. Przemawiała językiem stołu. Ten brak dotyku i czułego słowa zrodził emocjonalną ciszę, która niczym genetyczny szept przeszła przez pokolenia. Psychologia nazywa to zjawisko traumą transgeneracyjną, czyli cichym spadkiem bólu przekazywanym przez wzorce zachowań i nienazwane lęki. Ów emocjonalny chłód nie był przypadkiem, lecz brutalnie skuteczną adaptacją. Kobiety, które harowały po kilkanaście godzin na dobę, nie miały zasobów, by budować bliskość opartą na pieszczocie. Zmęczenie i nieustanna troska o przetrwanie sprawiały, że uśmiech stawał się luksusem. Czułość przekładano na jedzenie, odzież i dach nad głową. Trauma ta ujawnia się dziś w perfekcjonizmie, panicznym lęku przed odrzuceniem i poczuciu, że na miłość trzeba sobie zapracować ponad miarę. Wnuczki chłopek często powtarzają: nigdy nie usłyszałam od mamy, że jest ze mnie dumna. To jest echo chłopskiej babki, która sama nie usłyszała tego od swojej matki. Trauma nie potrzebuje słów. Wystarczy jej milczenie. Często manifestuje się ona w ciele, jako bóle krzyża, nerwobóle, czy ataki duszności. To jest właśnie dziedziczenie traumy. Nie przez geny, lecz przez gesty, a częściej przez ich brak. Współczesne potomkinie chłopek, uzbrojone w laptopy i dostęp do archiwów, przekopują się przez księgi parafialne i metryki. Szukają imion i dat, ale przede wszystkim szukają opowieści, która została im odebrana. Ten brak dokumentów rodzi specyficzną melancholię genealogiczną, dojmujący smutek po zderzeniu z pustką. Powstają jednak ważne prace, jak książka Chamstwo Kacpra Pobłockiego, Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego, czy projekty reporterskie Joanny Kuciel-Frydryszak. To coś więcej niż praca naukowa. To forma terapii społecznej, chłopskie pochodzenie przestaje być powodem do wstydu, a staje się fundamentem siły. Dziedzictwo chłopek we współczesnej Polsce to nie jest sentymentalna podróż w przeszłość. To ciężka praca nad wstydem, nad traumą, nad językiem emocji, którego całe pokolenia nie znały. Czy zdołamy wreszcie dostrzec ich trud w lustrze polskiej tożsamości? Może nadszedł czas, by zamiast pomników budować im mosty pamięci, łączące przeszłość z teraźniejszością? Uczciwy polityk musi mówić o budżecie i psychiatrii dziecięcej nie tylko w języku liczb, ale i w dialekcie wsi, z uchem wyczulonym na wstyd i godność. Musimy mówić za nie, ale nigdy zamiast nich.